NATO już wysłało do Rosji pisemną odpowiedź na jej żądanie. Wcześniej zrobiły to także Stany Zjednoczone. Co dokładnie znalazło się w piśmie, o tym za chwilę powie nasza korespondentka. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają pomagać, jeśli z powodu epidemii zabraknie pracowników w instytucjach strategicznych. W faktach także o niezwykłym osiągnięciu w świecie medycyny i robotyki. NATO, podobnie jak USA, w swojej pisemnej odpowiedzi dla Rosji odrzuca żądanie zamknięcia drzwi dla nowych państw. Konferencji sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga wysłuchała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze jest w tym dokumencie?
W odpowiedzi NATO znalazły się propozycje dialogu w ramach Rady Rosja-NATO. Sojusz gotowy jest rozmawiać o budowaniu środków zaufania, takich jak wzajemne informowanie się o manewrach wojskowych czy o kontroli zbrojeń. NATO nie ustąpiło jednak w żadnej zasadniczych kwestii. Jasno stwierdziliśmy, że nie będzie żadnych kompromisów w sprawie naszych zasad. Drzwi do NATO pozostają otwarte. Rosja nie będzie także decydować o obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance. Sekretarz generalny NATO przyznał, że napięcie wokół Ukrainy wciąż rośnie, a rosyjskie wojska gromadzą się pod pretekstem ćwiczeń również od strony granicy białorusko-ukraińskiej.
Jeśli z powodu epidemii zabraknie pracowników w instytucjach strategicznych, miejscach ważnych dla bezpieczeństwa kraju, na przykład elektrowniach, z pomocą mogą przyjść żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś, przypomnę, w Polsce potwierdzono niemal 53,5 tysiąca nowych zakażeń. Na kwarantannie jest ponad 900 tysięcy osób.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało do szefów tych instytucji taki komunikat informujący, że w tym momencie piątej czarnej fali może aż 25% pracowników nie być w pracy. Jesteśmy w gotowości do tego, żeby udzielać wsparcia. Tam, gdzie będzie potrzebne, będziemy dysponowali Wojska Obrony Terytorialnej.
Informował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego to pierwsza osoba, która straciła pracę po skandalu z błędnymi pytaniami na egzaminie na prawo jazdy. Ujawnili to reporterzy RMF FM. Już wiadomo, że 230 osób wylosowało wadliwe pytania, a co najmniej 20 nie zdało, bo błędne pytania zaważyły na ich wynikach. W faktach Mariusz Pykarski. Mariuszu, będą kolejne dymisje?
Bardzo możliwe. Trwa jeszcze kontrola i ważą się losy szefa ministerialnej komisji, która nadzoruje jakość pytań na prawo jazdy, oraz sekretarza tej komisji, naczelnika jednego z wydziałów w Ministerstwie Infrastruktury.
Został odwołany dyrektor Departamentu Transportu Drogowego ze swojej funkcji.
Mówi rzecznik resortu Szymon Chuptyś. Przyznaje, że przez skandal z błędnymi pytaniami 20 osób oblało egzamin.
Brakowało im jednego punktu, który byłby zdobyty, gdyby te pytania nie były obarczone błędem.
Każda osoba, która nie zdała egzaminu, dostanie teraz e-mail z ośrodka egzaminacyjnego i będzie mogła ponownie za darmo przystąpić do egzaminu w dogodnym terminie. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Świat nauki. W faktach RMF FM. Chirurgiczny robot STAR, zbudowany przez zespół z Johns Hopkins University, wykonał pierwszy laparoskopowy zabieg bez pomocy człowieka. To może być zwiastun prawdziwego przełomu w chirurgii. Łączymy się z Grzegorzem Jasińskim. Witamy, Grzegorzu.
Dobry wieczór.
To jeszcze nie była operacja na pacjencie.
To prawda, zabiegi przeprowadzono na czterech świniach, u których robot całkowicie automatycznie wykonał zespolenie przeciętych jelit i wykonał je bardziej precyzyjnie niż mogą to zrobić chirurdzy. To jeden z trudniejszych zabiegów szycia, wymagający olbrzymiej precyzji, by nie doszło potem do groźnego przecieku. STAR poradził sobie z tym bardzo dobrze. Maszyna wykorzystuje specjalny system wizyjny w trzech wymiarach i z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji uczy się na bieżąco i dopasowuje do sytuacji, tak jak zrobiłby to chirurg. W przypadku zawsze nieco nieprzewidywalnych tkanek miękkich to bardzo ważne. Tego typu urządzenia mogą przejąć część zadań lekarzy w przypadku trudnych i wymagających szczególnej precyzji, ale jednak standardowych części zabiegów.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe i Wojciech Marczyk.
Zaczynamy od siatkówki. W drugiej rundzie Pucharu Polski PGE Skra Bełchatów mierzy się z Asseco Resowią. Trwa pierwszy set tego starcia. 24-23 prowadzi zespół z Bełchatowa, a sobotni mecz w plus lidze Skry z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn Koźle został przełożony. Wszystko z powodu wykrytych zakażeń koronawirusem w zespole z Opolszczyzny. Blisko 5 godzin trwało ćwierćfinałowe starcie w Australian Open Daniła Miedwiediewa z Feliksem Auger-Aliassimem. Ostatecznie, mimo porażki w dwóch pierwszych setach, lepszy okazał się się Rosjanin. Nie grałem najlepiej, a Felix grał niewiarygodnie. Serwował niewiarygodnie. Szczerze mówiąc, był zawsze tam, gdzie zagrywałem. Mówił po meczu Miedwiediew, który w półfinale zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem, który bez większych problemów w trzech setach pokonał Jannika Sinnera, a po trzech tygodniach przerwy spowodowanej m.in. wykryciem zakażeń koronawirusem do gry wracają jutro koszykarze Legii. Zespół z Warszawy zmierzy się na własnym parkiecie z GTK Gliwice. Chociaż zespół z Górnego Śląska zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi, wcale to nie oznacza, że można go lekceważyć, bo z drużyną pożegnał się ostatnio trener Robert Witka, a to zawsze odbija się na zespole, podkreśla grający w Legii Grzegorz Kulka.
Takie rzeczy zawsze wpływają motywacyjnie, mobilizują dodatkowo graczy, mają tą chęć pokazania się z jak najlepszej strony przed nowym trenerem, także będziemy musieli odpowiedzieć tym samym, być skoncentrowanym przez 40 minut.
Legia w tabeli Energa Basket Ligi jest 9. Na koniec jeszcze piłkarskie transfery. Reprezentant Polski Karol Świderski został piłkarzem Charlotte FC i będzie występował w MLS. Napastnik, który grał do tej pory w PAOK-u Saloniki, podpisał z klubem zza oceanu kontrakt do 2025 roku.